Rozprzestrzenianie się islamu. W jaki sposób następowała muzułmańska ekspansja? Błyskawiczne rozprzestrzenianie się islamu i powstanie wielkiego imperium muzułmańsko-arabskiego pod sztandarem proroka w VII wieku są wydarzeniami, które wśród wielu historyków budzą podziw. W ciągu zaledwie trzech generacji plemiona beduińskie nie tylko potrafiły zjednoczyć się w jedną społeczność, ale pokonały silne mocarstwa Bizancjum i Persji. Podwaliny nowego imperium nie zachwiała nawet niespodziewana śmierć Mahometa. Ponieważ nie zostawił on po sobie męskiego potomka, ani nie wskazał swego następcy, zgodnie ze staroarabskim zwyczajem wyboru dokonali przedstawiciele starszyzny. Los padł na bliskiego towarzysza proroka, Abu Bakra, który wraz z Umarem, Usmanem i Alim należy do tak zwanych kalifów sprawiedliwych. Czas ich panowania uznawany jest z racji normatywnego charakteru tych rządów, zwłaszcza w islamie sunnickim, za wzorcowy. W 661 roku władzę przejęła dynastia Umajadów, których w 750 roku obalili Abbasydzi, rządząc do najazdu Mongołów w 1258 roku. Muzułmanie błyskawicznie opanowali Bliski Wschód od Iranu po Egipt, by następnie rozszerzyć granice imperium do Maroka i Hiszpanii na zachodzie i do Azji Centralnej na wschodzie. Od VII do XIII wieku powstało ogromne imperium, którego kolejnymi stolicami były Medyna, Kufa, Damaszek i Bagdad. W parze z sukcesem politycznym rozwijały się nauka i sztuka. Od XVI do XX wieku dzieje islamu kształtowało potężne Imperium Osmańskie. Ogólnie wyróżnia się trzy podstawowe elementy, które miały bezpośredni wpływ na pojawienie i rozprzestrzenianie się islamu. Należą do nich podbój militarny, handel i działalność ruchów i bractw mistycznych. Wzrost liczby muzułmanów następował stopniowo, aczkolwiek trudno w tym procesie wskazać na zaplanowaną islamizację. Wbrew powszechnie przyjętej opinii, celem wstępnej fazy podbojów nie było propagowanie religii jako takiej, lecz rozpowszechnienie i umocnienie panowania władców islamskich. Wielu ówczesnych muzułmanów uważało islam za wyłączną religię Arabów. Co więcej, z ekonomicznego punktu widzenia następujący wskutek nawracania wzrost liczby muzułmanów pomniejszał ich udział w zdobytych łupach. Żyjąca na podbitych przez muzułmanów terenach ludność miała do wyboru trzy możliwości. Nawrócenie na islam z przyjęciem wszystkich związanych z tym praw i obowiązków, uznanie zwierzchności muzułmańskiej, dla chrześcijan i Żydów oznaczało to przyjęcie statutu ludów poddanych, dhimmi, i płacenie podatku pogłównego dżizji, lub walkę zbrojną w przypadku odrzucenia dwóch poprzednich możliwości. Odnoszone w szybkim tempie sukcesy były dla muzułmanów znakiem Bożego błogosławieństwa i dowodem na słuszność głoszonych przez islam prawd. Motywowani zdobywanymi łupami na bogatszych i bardziej rozwiniętych terenach oraz zjednoczeni dzięki nowej wierze, muzułmanie okazali się skutecznymi zarządcami podbitych terenów. Zajmując je, obalali wprawdzie lokalnych władców, ale zachowywali istniejący system administracyjny, a w części również elementy kulturowe podbitej społeczności. Dla tej ostatniej ekspansja muzułmańska oznaczała zmianę panującego władcy, który w sytuacji długotrwałej wojny bizantyjsko-perskiej wprowadził pokój i niższe podatki. Dla wielu lokalnych społeczności muzułmańscy władcy okazali się bardziej tolerancyjni niż ich bizantyjscy czy perscy poprzednicy, zezwalając na kontynuację praktyk religijnych oraz zachowanie praw dotyczących małżeństw, rozwodów i dziedziczenia spadku. Nie bez znaczenia był fakt, że na terenach bliskowschodnich podbitej ludności bliżej było, pod względem językowym i kulturowym, do pochodzących z semickiej rodziny najeźdźców niż do schelenizowanych grecko-rzymskich elit bizantyjskich. Również nieortodoksyjne wspólnoty chrześcijańskie, nestorianie, monofizyci i inni uznali w muzułmanach sprzymierzeńców, którzy paradoksalnie wyzwolili ich spod prześladowań ze strony ortodoksyjnych chrześcijan. Szczególną rolę w szerzeniu islamu odegrał handel. Nie tylko muzułmańscy władcy nawiązywali kontakty handlowe z niemuzułmanami. Wielu kupców angażowało się w propagowanie swej wiary, nawiązując dobre kontakty z przywódcami plemion i władcami księstw. Dzięki tym kontaktom uzyskiwali zgodę na budowę meczetów, głównie wzdłuż szlaków handlowych, a nierzadko przyczyniali się do przyjęcia islamu przez rządzących, którzy pociągali za sobą podwładnych.